Dzień dobry, program realizuje Krzysztof Mysiak, przed mikrofonem Agata Zalewska. Albo pływasz, albo toniesz, takie jest życie. Nasz gość zdecydowanie wybiera ten pierwszy wariant. Od lat specjalizuje się w pływaniu oceanicznym w niskich temperaturach. Ma jedną żelazną zasadę. Żadnych pianek i kombinezonów. W wodzie ma tylko czepek, okularki i kąpielówki. I właśnie z takim sprzętem dokonał wyczynów na skalę światową. Jak? O tym za chwilę.
Czas zuchwałych.
Ma na swoim koncie między innymi pierwsze polskie przepłynięcie z Europy do Afryki przez Cieśninę Gibraltarską oraz trawers Cieśniny Magellana, a także udział w bezprecedensowej sztafecie przez Cieśninę Beringa z Rosji do Ameryki Północnej. Dzień po dniu przepłynął w Stanach Zjednoczonych trasę ucieczki z dawnego więzienia Alcatraz oraz wzdłuż mostu Golden Gate. W 2017 roku przepłynął jedną milę do przylądka Horn z tylem motylkowym. Była to czwarta w historii ekspedycja pływacka na przylądek Horn, który stanowi najdalej na południe wysunięty punkt Ameryki Południowej. W studiu Radia Lublin jest z nami pływak długodystansowy, amator, Rafał Ziobro. Cześć, Rafale.
Witam, cześć, dzień dobry.
Żeby zrozumieć, co robisz, powinieneś na początku wyjaśnić, jak brzmi dekalog pływaka długodystansowego.
To znaczy, może nie ma czegoś takiego jak do końca dekalog, ale każdy pewnie pływak musi sobie określić, według jakich zasad będzie płynął, nawet jeżeli robi to w sposób amatorski, i być przejrzysty z tymi zasadami. Przyjęło się w pływaniu długodystansowym, szczególnie po pierwszym dokonaniu płynięcia na kanale La Manche, że część z nas jakby realizuje cele w oparciu o właśnie reguły kanału La Manche, które zakładają, że przepływa się dany odcinek tylko w kąpielówkach, w czepku i w okularkach. I oczywiście od tego można dokonywać jakichś pewnie zmian, ale trzeba być w tym przejrzystym. Nawet można, ludzie pływają i w piankach, ale po prostu wydaje mi się, że kluczowa sprawa jest pewna przejrzystość, mimo że to jest zabawa tak naprawdę, to tak, żeby po prostu być jakby przejrzysty wobec też innych.
Czyli główna zasada jest taka, żeby opierać się na własnym ciele. Nie pomagać sobie, nie było żadnego wspomagania.
Tak, no to jest też pewnie element, jeżeli mamy powiedzieć, że ktoś coś przebiegł albo ktoś coś przepłynął, no to lepiej, żeby to przepłynął, a nie użył płetw czy nie wiem, jakichś innych ułatwień.
Mhm. Przyglądając się właśnie twoim poczynaniom, można by wywnioskować, że jesteś niemal w czepku urodzony, dosłownie, ale właśnie, nic bardziej mylnego, pływania nauczyłeś się prawie jako pełnoletni chłopak.
Tak, to już bardzo dawno temu, jako wujek, że wujek mnie nauczył pływać, natomiast wcześniej w ogóle nie miałem, lubiłem wodę, ale nie pływałem, nie wiązałem z tym żadnej przyszłości i to był zupełnie...
Były góry za to.
Były góry, były inne pasje. I tak naprawdę z jednej strony to ciągle czuję konsekwencje tego, ponieważ podejrzewam, że byłoby mi znacznie łatwiej, gdybym miał taki background typowo sportowy, pływacki, ponieważ pewne rzeczy
Czyli
się
jakbyś
nie nadgoni.
Zaczął wcześniej, tak?
Tak, gdybym pewnych rzeczy się nie nadgoni, to i obecni, i poprzedni trenerzy zawsze mówili, no ja już nie chwycę pewnych rzeczy, prawda?
Tak, no bo w pływaniu jest tak, że jak się nauczymy pewnych nawyków, to potem trudno jest właśnie z nich w jakiś sposób, nie wiem, wyrosnąć czy oduczyć się. Tak jest chyba też z twoim kraulem, bo ty jak płyniesz kraulem, to jak sam wspominałeś, masz tylko ten jednostronny obrót, prawda? Głową, tylko na jedną stronę.
I to zresztą jest, tutaj nie ma z tym problemu, bo nawet ja zmieniłem teraz z oddychania na dwie strony tylko na jedną, tylko tak naprawdę są pewne nawyki, układ, jak mówiłaś, w wodzie ciała. Ktoś, kto spędził dzieciństwo na pływaniu sportowym, bardzo szybko do tego wróci, pewne rzeczy chwyci. Ale to jest jedna strona medalu, ale druga jest taka, że ludzie, którzy mają background takiego pływania wyczynowego, i to pewnie się wielu z nich przyzna, oni po karierze sportowej już nie mają ochoty dotykać wody, prawda? Oni są już tak wymęczeni tym pływaniem sportowym, że wizja, że on będzie realizował jakieś cele dla własnej satysfakcji na wodach otwartych jest no, ciężka do wyobrażenia.
Ciekawe, czym to jest, ale czym to może być spowodowane? Jak myślisz?
No, wielu moich znajomych, bardzo dobrych pływaków, mówi, że po prostu, no, po pierwsze, nie będą już nigdy pływać tak, jak pływali, jak byli młodzi. No i jakby oglądanie kafelek przez dwa razy dziennie przez całe swoje dzieciństwo no, daje też pewnie odciska jakieś piętno i ciężko im wrócić. Każdy odpowiada oczywiście za siebie. Lecz ci, którzy mają ten background i jednak znajdują sobie siłę, żeby trenować na wodach otwartych, później robić indywidualne ceny, no to mają przewagę nieprawdopodobną nad tymi, którzy tego nie robili.
To tak chyba z każdym sportem jest. Im wcześniej zaczniesz, tym po prostu lepiej zleciem.
Dokładnie. Ja do tego podchodzę jako tak naprawdę jako zwykłe hobby. Nie mam jakby wobec siebie żadnych oczekiwań i ciągle ja w dzieciństwie, jak nie pływałem, to czułem jakby uwielbiałem wodę i jakby to mi zostało, że ja idę na każdego dnia na ten trening.
A dlaczego tak późno się nauczyłeś pływać?
Ciężko powiedzieć, tak naprawdę chyba szkoła nie jest najlepszym miejscem, żeby się nauczyć, ale ona raczej...
Nawet basenów nie ma.
Tak, raczej wspiera tych, którzy już umieją, albo tak było za czasów moich, albo wspierała tych, którzy potrafili już pływać, a tych, którzy nie potrafili, raczej przypominała ich o swoich jakby ułomnościach, więc nie pamiętam, żeby szkoła mi przyniosła jakąś tam wiedzę o pływaniu. Natomiast... No i ja potem nauczyłem się pływać, miałem tą umiejętność, ale zostawiłem sobie to gdzieś tam na dalej i zupełnie przypadkowo do tego wróciłem już w okresie po studiach i jak zacząłem się bawić jakby w pływanie, wróciłem, to mój wtedy pierwszy trener Sławek Żuk zauważył, że mam jakieś predyspozycje do pływania długodystansowego, że mogę w tej wodzie dłużej wytrzymać, że nie łatwo znoszę taki długotrwały wysiłek, no i wtedy znaleźliśmy pierwszy cel i zacząłem się przygotowywać do Cieśniny Gibraltarskiej, więc to był taki skok na głęboką wodę.
Dosłownie, tak.
Bez jakiegoś zaplecza i tak naprawdę może to była moją siłą, że sobie nie zdawałem sprawy, jakie są konsekwencje, ile trzeba temu poświęcić czasu, jak to nie jest łatwo zorganizować i z tą swoją taką naiwnością do tego podszedłem i może to był klucz do tego pierwszego sukcesu.
Ale nie daruję sobie tej historii, bo prawdziwa przygoda z pływaniem twoja zaczęła się od dziwnego męskiego zakładu. Ty miałeś przepłynąć delfinem właśnie 3800 metrów, a w zamian jeden z kolegów obiecał, że zatańczy na rynku głównym w Krakowie w stroju baletnicy.
Nie mogę za bardzo, trochę mnie zresztą wspominać, bo on ciągle tego nie zrobił, ale no, mogę go pozdrowić teraz.
No to właśnie nadzieję, jest świetna okazja do przypomnienia kolegu, koledze.
Że zawsze miał dobrą wymówkę, ale może to zrobić. Natomiast tak było. Ja rzeczywiście miałem ten zakład na 3,5 kilometra, 3800 delfinem. Wtedy w płetwa, bo ja w ogóle nie umiałem pływać i to była jakaś jedyna dla mnie nadzieja, że jestem w stanie to zrobić, poratować się. No i poświęciłem temu sporo czasu, bo się jakby zawziąłem sobie, bo pierwszy zakład
z nim przegrałem. Chciałeś zobaczyć kolegę w stroju baletnicy.
I bardziej chciałem, chciałem.
Motywator był dobry.
Dokładnie tak. I jakoś się zawziąłem wtedy w sobie i trafiłem wtedy na swojego trenera, który mnie wtedy przygotował później do
nazwisko, które padło.
Tak, do Sławek Żuk, tak. On był moim pierwszym trenerem i on jakby wpłynął na to w ogóle, że zająłem się tym pływaniem. I tak jakby potem już wszystko ruszyło. Nam się bardzo dobrze razem współpracowało i dalej jesteśmy bardzo bliskimi przyjaciółmi. No i mogłem właśnie zdecydować się na tą Cieśninę Gibraltarską. I to był taki wybór, który nie wynikał z jakichś głębszych analiz. Ja zacząłem jakby do tego pomysłu dosłownie do podróży, to czy do wyprawy w góry. Ja to znalazłem dosłownie na Globusie i stwierdziłem, że można przepłynąć.
To było polskie pierwsze przepłynięcie.
Tak, a to też wynikało z tego, że chyba pływanie open water nie było wtedy aż tak popularnego. To była jakaś tam długa przerwa przed jakimiś sukcesami Polaków w latach 80. Potem oni przestali się tym interesować. Ja jakby w ogóle wskoczyłem, nie dlatego przepłynąłem jako pierwszy, że to nikt wcześniej nie dał rady. Po prostu przestało to być popularne i ja się przygotowywałem pół roku, kompletnie nie kontaktując się z organizacją odpowiedzialną za asekurację na Cieśninie Gibraltarskiej. Na spot, żeby dostać zgodę na płynięcie, czeka się czasami 3-4 lata. Ja tego w ogóle nie robiłem. Ja uważałem, że po prostu w ostatniej chwili się zgłoszę, pojadę. I to była jakaś moja
taka ułańska fantazja
się,
trochę.
Tak, i tam się akurat zwolniło miejsce. I to był zupełny przypadek, że oni mnie wpuścili i mogłem popłynąć. I to jakby cała...
Ale to nie są oczywiście żadne zawody. To
nie,
po prostu
to była solowa próba.
To była solowa próba. No właśnie, ale co czuje się, kiedy każdy pływak wie, że to jest zupełnie co innego pływanie w basenach, a co innego, jak się przeniesiesz do otwartej wody. Tak, włącza się jakaś taka panika trochę, brak oddechu. No, organizm inaczej reaguje, nawet u wytrawnego pływaka, który wcześniej nie miał doświadczenia oczywiście z otwartą wodą. Ciężko, jak to było u ciebie?
Ciężko mi powiedzieć, ponieważ jak ja się nauczyłem pływać, ja tak naprawdę nauczyłem się na jeziorze, potem dużo już płynąłem,
chyba
od pierwszego tygodnia płynąłem gdzieś na wyspę, jak byliśmy na wyjeździe, więc ja od razu byłem odblokowany i ja mam takie moje wewnętrzne wrażenie, że ja nie wyobrażam, może to jest niezbyt edukacyjne i tak się nie powinno mówić, ale ja nie wyobrażam siebie jako osobę tonącą. Czuję się jak bańka na wodzie, jak balon, którego nie można wepchnąć do środka i ja mam problemy czasami nie wyobrażam sobie, że nurkuję, bo mnie z tej wody wyrzuca i często, nie wiem, ja nie rozpatruję w ogóle pływania open water, oczywiście co bardzo niebezpieczne, trzeba uważać, ale mówię, w moim przypadku jakoś ciężko mi sobie wyobrazić zagrożenie. Raczej, że mogę zmarznąć, że może mnie gdzieś wynieść na wody gdzieś na otwarte, więc jestem z dużym taką poczuciem ostrożności, szacunku do wody podchodzę, jak pływam sam, żeby gdzieś nie odpłynąć, żeby mnie nie wyniosło, ale sama koncepcja tonięcia jakoś nie mieści mi się w głowie. Więc nie czułem tego nigdy. Bardziej wchodziłem w to pływanie open water z taką pewną naiwnością i szczerze mówiąc, no też pływanie, szczególnie w zimnych wodach, jest rozpoznawane i uważane w takich kategoriach sportów ekstremalnych, natomiast statystyki temu przeczą, prawda?
Tak, ale jeszcze jak rozmawialiśmy o tych zasadach długodystansowca, to no właśnie, bo wiemy też, że niektórzy pływacy przygotowują się w ten sposób, żeby uchronić się od tej zimnej wody, no nie wiem, jakąś smarują się lanoliną i tak dalej. Czy to u ciebie wchodzi w grę?
Tak było za pierwszym razem w przypadku Gibraltaru, ciśniny gibraltarskie, ja nie miałem doświadczenia. Nasmarowałem się, bo przeczytałem o tej lanolinie, o tłuszczu owczym jako jedynym, tak. izolatorem dopuszczanym według kanału. Ja ją nałożyłem na zimno, nie wiedziałem, że się na ciepło nakłada, w ogóle więc nic, ledwo mogliśmy ją w ogóle nałożyć. A wiem, że po tym popłynięciu, ja nie wiedziałem, jak tłusty jest ten wosk, ten tłuszcz, ta lanolina. Mm. I wsiadłem, pamiętam, koledze do samochodu. Później wiem, że to była jakaś dewastacja tego auta, bo nie można było tej lanoliny potem ściągnąć z tego samochodu. Wszystko, czego się dotknąłem, zniszczyłem.
Ale chyba dobrze zrobiłeś, bo chyba nie wiem, czy przed tobą jakiś Polak próbował tego dokonać. Czy po tobie? Był jakiś człowiek, który próbował tego dokonać, Polak, i właśnie zrezygnował z lanoliny, no nie udało, musiał przerwać.
To wtedy się zdarza, ale ja już potem nie wróciłem do tej lanoliny. Nie wróciłem. Już nigdy jej nie stosowałem, bo jakby... Miałem takie wrażenie, że czułem się, że ciężko mi skóra oddycha. Jakoś potem nie wróciłem do tego nigdy. I też same to wspomnienie, że nie mogłem z tego zedrzeć z siebie, to było niekomfortowe. I zrezygnowałem. Wiem, że pewnie w przypadku, nie wiem, jakiegoś długiego płynięcia w chłodnych, w zimnych wodach może bym wrócił. Na pewno pewne elementy mają znaczenie, nie tylko lanolina, ale na przykład dobry krem UV, który może... Ja na przykład wtedy uważam, że dzięki w ogóle temu, że w ostatniej chwili cały się nakrył...
Przecież woda działa jak soczewka.
Jak soczewka, tak. Mm-hmm. I to byłby dramat. Ja pamiętam, miałem lekko zsunięte kąpielówki, ta część, która nie była posmarowana, to miałem pełną bombli. Jakbym w ogóle się nie nasmarował, a to był przypadek, że się nasmarowałem, to podejrzewam, że mnie wyciągnęli po trzech godzinach z oparzeniami. Więc to jest kluczowe. Takie niuanse właśnie. Krem UV, też krem w okolicach pach i szyi, ponieważ cały czas jednak to jest słona woda i przy długotrwałym wysiłku jednak w wyniku tarcia skóry o skórę można się poważnie poobdzierać, prawda?
Ciebie najbardziej zaskoczyło już na miejscu? To te silne prądy, lodowata woda, jak to wyglądało?
W przypadku Gibraltaru to nie było problemu w ogóle, ta temperatura była dla mnie w pełni akceptowalna i jakby nie poczułem tego kompletnie, bo to tutaj nie jest wyzwaniem
temperatury. Ale już przy ciśnieniem Magellana tam już było. było, prawda?
To już zupełnie inna gra. I to było takie przygotowanie, które było najpoważniejsze z mojej strony, chyba najważniejsze dla mnie płynięcie. Ja poświęciłem
Mówi się, że to jest najtrudniejsze 6 kilometrów na świecie.
Myślę, że jest teraz aktualnie, kiedy się rozwinęło, pływanie w zimnych wodach jest dużo więcej celów, ludzie są znacznie, znacznie lepiej doświadczeni, jest wielu znacznie lepszych pływaków ode mnie, ale wtedy to,
rzeczywiście
co było wyzwaniem,
wyczyn.
To był wyczyn ze względu też na brak informacji. Ja nie wiedziałem, jak do tego podejść. Nie wiedziałem, co to znaczy w ogóle przepłynąć Cieśninę Magellanu, jak się do tego przygotować, ile ja w tej wodzie spędzę czasu. I miałem cały rok na przygotowania, nie tylko właśnie od strony przygotowania fizycznego, ale też jakby, no, jeżeli chodzi o tempo płynięcia, ale też nauczenie się jakby swojego ciała do zaaklimatyzowanie do niskich temperatur.
No przed tobą wyzwanie. Zdecydowało się tylko 8 ludzi, tak?
Tak, to było 7 czy 8 osób, to było 8 w historii i przerażał mnie też jakby mój brak doświadczenia. Ja nie miałem ze sobą wielu wtedy płynięć i to było coś nowego. Bardzo łatwo się było zapisać, w sensie łatwo było podjąć decyzję, nie łatwo było dostać to zezwolenie, bo to marynarka chilijska musiała wyrazić zgodę na tą próbę. Wtedy to nie było aż tak
proste,
to było dość skomplikowane.
Tak.
I miałem jakby po zapisaniu zrobiłem to wspólnie z moimi przyjaciółmi z RPA, bardzo dobrymi pływakami. Oni wtedy zrezygnowali z tego organizatora i pojawili się 2 tygodnie po mnie, więc zostałem trochę sam na polu bitwy z tymi przygotowaniami, bo nie miałem nawet takiego wsparcia z ich strony, takiego mentalnego, bazującego na ich doświadczeniu. No i ten rok przygotowań był dość specyficzny. Ja na początku trochę przygotowałem się po omacku.
Ale mimo wszystko już wiedziałeś, że to będzie poważne wyzwanie, skoro dałeś sobie rok.
Dałem sobie. To było w ogóle, musiałem rok czekać, bo to trzeba było czekać dokładnie.
Też ze spraw organizacyjnych.
I o ile oczywiście wakacje nie mogą się do zimnej wody przygotować, to potem jak zaczęło się jesień,
na początku
nawet latem próbowałem się przygotować. Organizowałem baseny z lodowatą wodą, ale wtedy nie mieliśmy, robiliśmy po omacku. Wchodziłem do zimnej wody na 20-30 minut, próbowałem jak najdłużej przetrwać. Nie miałem za bardzo doświadczenia.
Jak mors,
tak. Dokładnie. I pierwszy raz to w ogóle pomyliłem jakiś idiotyczny błąd, bo ja spędziłem takiej kaszy lodowatej pół godziny i potwornie się wychłodziłem. Nie wiedziałem jeszcze, że pół godziny w takiej wodzie około 4 stopni, tylko leżąc i nie ruszając się, dość mocno wpływa na organizm. Jeszcze te ręce spoczywające w tej kaszy lodowej, w ogóle miałem jakieś uszkodzenia na skórkę od wody, bo to, co jest ważne i kluczowe przy adaptacji i pływaniu w zimnych wodach, to jest ruch, bo pływając w zimnej wodzie, w miarę ruszając się, ciepła krew dostaje się też również do kończyn w okolicach serca. Jeżeli tylko leżymy w zimnej wodzie albo przebywamy, to możemy doprowadzić do bardzo niebezpiecznej sytuacji, kiedy nawet bardziej to, że w kończynach i w nogach, w rękach znajduje się zimna krew, lodowata, to jest często przypadek w ogóle i wina, jakby przyczyna zgonów w ratownictwie jakimś morskim, że ludzie mają lodowate ręce i nogi i w momencie, kiedy zaczynają się ruszać, mogą wpompować tą krew w okolice serca. Tak słyszałem, że to są tam i dlatego znacznie inna sytuacja, kiedy pływak się rusza cały czas. Mimo, że się wychłodzi, to jest to bezpieczniejsze. No myśmy wtedy po omacku zaczęli. Ja pływałem coraz zimniejszych warunkach, bo szła jesień, potem zima. I jak weszliśmy już w takie bardzo ekstremalne pływanie w zimie, to wtedy zdecydowałem się na wsparcie ze strony swoich przyjaciół. Tak, lekarz Paweł Podsiadło, był himalaista, on mnie w jakiś sposób nadzorował i wspólnie robiliśmy te przygotowania. I dzięki tym przygotowaniom już pod nadzorem nurków i karetki pogotowia, to nie tyle moje ciało się przygotowało, to ja jeszcze dodatkowo jeszcze poznałem jakby
mentalnie
granicę,
też głowa też.
Do której mogę dojść. Prawda? I wtedy, żeby jak będę płynął na Cieśninie Magellana czy gdziekolwiek indziej, to rozpoznam symptomy niebezpieczne. Prawda?
Rafał Ziobro, pływak długodystansowy, bohater 4. w historii ekspedycji pływackiej na przylądek Horn. O tej wyprawie powiemy już za chwilę.